Chciałbym jeszcze na moment wrócić na początku do przeczytanego słowa, które pastor przeczytał. Była burza na jeziorze, uczniowie się martwili, ale chciałbym wrócić jeszcze do tej ostatniej części tego wersetu, że oni wzięli Jezusa, a On był tak w tylnej części łodzi. I to jest taki obraz wielu ludzi dzisiaj, którzy tak, no wzięli Jezusa, niech On tam będzie, tak na wszelki wypadek, gdyby było niebezpiecznie, ale tak niech nam nie przeszkadza, niech będzie gdzieś tam z tyłu. I to jest dla nas takie ostrzeżenie, że wtedy możemy być w niebezpieczeństwie. Oczywiście, jeżeli Jezus jest z nami, to możemy wiedzieć o tym, możemy być pewni, że On panuje nad sytuacją i On o wszystkim decyduje. W tym akurat fragmencie Słowa Bożego tam jest opisane to, że kiedy Pan Jezus uciszył te burze, to dziwili się, kim On jest. A my wiemy, kim On jest. I dzisiaj możemy być na tym miejscu i On tu jest i możemy się z Nim spotykać. Możemy słuchać Jego słowa, możemy Go też możemy przychodzić z naszymi problemami, z naszymi potrzebami. Chciałbym dzisiaj mówić na temat myśli. Nie wiem, czy chcielibyśmy słyszeć czyjeś myśli. Ja myślę, że trudne by to było, gdybyśmy z kimś rozmawiając mogli słyszeć to, co on myśli, bo nieraz, nie zawsze człowiek powie to, co myśli. Ale chciałbym zastanowić się nad tym, jak kierować naszymi myślami. Nie to, co ktoś myśli. Wiecie, czasem to tak się spotyka takie sytuacje, że ktoś ma do kogoś pretensje, tyś coś o mnie powiedział, czy tyś coś zrobił, a ktoś mówi, no nie powiedziałem, ale może myślałeś. Tak jakbyśmy wiedzieli, kto co myślał i już mogli na ten temat sobie wyrobić zdanie. Chciałbym się zastanowić nad tym wspólnie, jak kierować naszymi myślami. Bo nasze myśli czasem mogą decydować o naszym życiu, czasem mogą wpłynąć na nasze samopoczucie. Jedna myśl może zmienić to, jak się czujemy. Naraz wszystko jakby się rozpadło, bo pomyśleliśmy o czymś, może zmienić nasz los. Ale też może pozbawić nas błogosławieństwa Bożego, jeżeli niewłaściwie myślimy. Jest jedna taka historia w Starym Testamencie, w II Księdze Królewskiej. Ja tylko ją wspomnę, nie będę dzisiaj jej rozwijał. Był taki bardzo ważny, potężny dowódca wojsk króla Aramu, który nazywał się Naaman. I ten człowiek, czytamy, że był trędowaty. Mimo tego, że był potężny, że miał władzę, że miał bogactwo, był trędowaty. I była tam u niego pewna służąca, której właściwie wyrządzono krzywdę, bo kiedy te wojska Aramu napadły na Izrael, wzięli do niewoli również ją. I ona była służącą u żony Naamana. I ona powiedziała temu, tej swojej pani, że gdyby mój pan dowiedział się, gdyby dostał się do Izraela, tam jest prorok, który mógłby go uzdrowić. No oczywiście skorzystał z tego, znamy tą historię, że król Aramu wysłał list do króla izraelskiego, że to ja wysłałem tego mojego dowódcę i chcę, żebyś go uzdrowił. I wtedy ten król izraelski mówi, czego on szuka u mnie jakiejś zaczepki, przecież ja nie jestem Bogiem, żebym mógł uzdrowić. I wtedy prorok Elizeusz dowiedział się o tym, mówi, poślij go do mnie. Niech on zobaczy, że jest prorok w Izraelu i że jest Bóg, który wysłuchuje modlitwy. Tak skracając tą historię, kiedy przyszedł Naaman przed dom tego proroka Elizeusza, myślał sobie, ułożył sobie plan, jak to będzie. I czytamy w II Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale, a 11 wiersz, kiedy prorok Elizeusz nawet wysłał tylko sługę, mówi, Powiedz mu, żeby poszedł i obmył się 7 razy w Jordanie i będzie uzdrowiony z tego trądu. Czytamy, Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie rękę swoją nad chorym miejscem i usunie trąd. I potem czytamy, że on odszedł, odwrócił się, rozgniewał się i powiedział, nie, ja się na to nie zgadzam, bo myślałem, że będzie inaczej. I ta jego myśl, gdyby był pozostał przy tym, co myślał, pozbawiłaby go błogosławieństwa Bożego i nie byłby uzdrowiony. Ale jego słudzy doradzili mu, mówią, przecież ten prorok ci nic takiego trudnego nie kazał zrobić. A spróbuj, zrób to. I kiedy okazało się, że on zrezygnował ze swoich myśli, z tego, co sobie umyślił, a zgodził się na radę Bożą, został uzdrowiony. Został uzdrowiony i czytamy, że jego ciało stało się jak ciało małego dziecięcia, takie delikatne, zdrowe. To jest jeden przykład o tym, jak nasze myśli mogą nas pozbawić nawet błogosławieństwa Bożego. Bo myśmy sobie pomyśleli, że to tak ma być i nieraz nasze myśli są zupełnie inne od myśli Bożych. I chciałbym o tym właśnie trochę powiedzieć. Nie będzie to długo, mam nadzieję, bo mamy jeszcze dzisiaj drugie spotkanie. Także postaram się krótko. Chciałbym podzielić się tym, co Słowo Boże mówi na temat naszych myśli. Prawie wszystko, co robimy, pochodzi z naszych myśli. To nie jest tak, że człowiek popełnia jakiś grzech czy przestępstwo i nie wie o tym. Naraz coś się stało i on nie wie o tym. Przeważnie wszystko powstaje w naszych myślach. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale i 19 wiersz. Pan Jezus powiedział, skąd się to bierze. Powiada tak, z serca bowiem pochodzą złe myśli. Zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. A więc jeżeli człowiek coś takiego zrobił, to najpierw o tym pomyślał. To było w jego sercu. Nawet tak sobie czasem pomyślałem, ludzie, którzy nigdy nie używali na przykład jakichś brzydkich słów, przekleństw, oni nawet jeżeli się zdenerwuje taki człowiek, on tego nie powie, bo on tego nigdy nie robił. To nie jest w jego sercu. Ale jeżeli człowiek coś robił i tego się nie pozbył, to wtedy z serca to wychodzi. Człowiek planuje i potem to wykonuje. Następne takie słowo to jest w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, a 20 wiersz. Tam powiada apostoł Paweł tak, a chodziło o zachowanie się w czasie nabożeństwa, w kościele, bo niektórzy wszystko uważali, że to wszystkim duch kieruje i nie musimy nad niczym czuwać, nie musimy o niczym myśleć. Apostoł Paweł mówi tak, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. A więc to jest możliwe, żebyśmy myśleli tak, jak mówi Słowo Boże, jak nas Duch Święty prowadzi, żebyśmy nie byli dziećmi. Tak jak dziecko pomyśli o czymś, bo nie ma doświadczenia, bo nie wie, co z tego wyniknie, a człowiek dojrzały wie i wtedy o tym może pomyśleć inaczej. Jeszcze jedno słowo z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału, a 23 werset. Była to sytuacja, kiedy Pan Jezus mówił uczniom o tym, że musi odejść, że będzie pojmany, że ukrzyżują go, wydają go w ręce pogan. I wtedy Piotr, dobrze chciał. Czytamy w 16 rozdziale Mateusza, 23 wiersz, czytamy, on obróciwszy się, Pan Jezus obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wiemy, że Piotr mówi, panie, nie może tak być, ja się z tym nie zgadzam, nie przyjdzie to na ciebie, jakby chciał powiedzieć, coś musimy z tym zrobić i nie będziesz musiał przez to przechodzić. A wtedy Pan Jezus obrócił się i mówi: nie myślisz o tym, co Boże. Nie myślisz o tym, jaki jest Boży plan, ale myślisz po ludzku. A więc w takich sytuacjach, kiedy nam się wydaje, że my wszystko wiemy najlepiej, warto jest pomyśleć tak, co by w tym miejscu, co by w tej sytuacji zrobił Pan Jezus, co by zrobił Bóg. I następne miejsce. List do Rzymian, 8 rozdział, a 5 werset. Apostoł Paweł znowu mówi do wierzących tak: bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I tu możemy siebie teraz sprawdzić. O czym myślimy? Czy to jest myślenie według ciała? Czy to jest myślenie według ducha? I jeszcze następny werset z listu do Filipian, 4 rozdział i 8 wiersz. Znowu apostoł Paweł pisze do zboru Filipi: wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy nasze myśli to jest coś, co przychodzi i nie mamy na to wpływu? Owszem, myśli mogą przyjść bez naszego wpływu, ale już to, co my zrobimy z nimi, z tymi myślami, decyduje nieraz o całym naszym życiu. Ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej erotycznym organem czy miejscem w ciele człowieka jest umysł. Człowiek najpierw myśli. Czasem myśli, czasem fantazjuje i potem nieraz te myśli doprowadzają do czynów, które powodują nieszczęście, które prowadzą do grzechu. A więc czy i jak możemy na nasze myśli wpływać? To nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe i dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale 4 i 5 werset mówi tak: gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc to nie jest takie proste i dlatego musimy walczyć z tym, jeżeli przychodzą złe myśli, nie po ludzku, nie naszymi sposobami, ale to jest zbroja duchowa, którą Bóg nam dał i którą możemy zwalczać nasze złe zamysły. Również wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I możemy zmusić wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To Słowo Boże nam daje wskazówki, jak mamy myśleć, ale też Bóg nam daje możliwość, żebyśmy skorzystali z Bożej zbroi, jeżeli nie możemy sobie sami z tym poradzić. I następne słowo z listu do Rzymian z 12 rozdziału, 2 i 3 wiersz. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. A więc nasze myśli mogą być poddane Chrystusowi. I wtedy możemy korzystać z Bożych błogosławieństw, jeżeli będziemy myśleć tak, jak Bóg chce, abyśmy myśleli. Szatan wie, że jeżeli zapanuje nad naszym umysłem, nad naszymi myślami, to już ma połowę zwycięstwa. Dlatego też apostoł Paweł mówi w tym wersecie, który przeczytałem, że Nie walczymy metodami cielesnymi, ale duchowymi. I teraz tak, z jakimi myślami powinniśmy walczyć? Oczywiście z takimi, które kuszą nas do grzechu, ale nie tylko. Bo czasem są myśli, które niekoniecznie są grzeszne, które niekoniecznie kuszą nas do grzechu, ale które rujnują nasze życie. Bo trzymamy je w sercu, myślimy czasem przeciwko komuś i cierpimy na to, przez to sami sobie szkodzimy. Na pewno byliście w takiej sytuacji, kiedy jakaś melodia cały czas powraca. Powraca ciągle na myśl. Ja tu nie mówię o, powiedzmy, pieśni na chwałę Bożą. Chyba się to zdarza każdemu, że na przykład ostatnia pieśń, jaka tu jest śpiewana, wychodzimy i to się nam nuci. I to dobrze. To ma wpływ. To, czego słuchamy, to o tym potem myślimy. I powinniśmy również myśleć o tym, czego słuchamy również i tutaj, kiedy jest głoszone Słowo Boże. O tym mamy myśleć, a wtedy nasze myśli będą posłuszne Chrystusowi. Są takie czasem nawet reklamy, które gdzieś tam są w myślach i powracają wtedy. I ludzie nawet nie myśląc o tym, czasem nie zastanawiając się, aha, to było reklamowane i to kupują. Czy im to jest potrzebne, czy niekoniecznie, nawet podświadomie robią to, co sugerują reklamy. Dlatego ci, którzy te reklamy proponują, to robią coś takiego, bo wiedzą, jak dotrzeć do ludzkiego umysłu. Czego słuchamy i na co patrzymy, o tym przeważnie myślimy. Dlatego też ważne jest to, abyśmy wybierali sobie, na co patrzymy i czego słuchamy. Chciałbym wymienić kilka dziedzin, gdzie szatan atakuje nasze myśli. Na przykład atakuje strachem przed czymś. Bo, powiedzmy, ktoś w rodzinie umarł na serce, no to może i mnie to spotkać. I za każdym razem, aha, to może jest to, może to mnie zaatakuje. Albo ktoś umarł na raka. Jeżeli coś zaboli, to być może to. To już. I wtedy człowiek myśli o tym, to niszczy, to powoduje stres i czasem nawet przez takie myślenie człowiek może umrzeć ze strachu przed śmiercią. Bo tak myśli, że może umrzeć, że ze strachu może umrzeć. Na przykład takie myśli, że coś złego może się przydarzyć mojemu dziecku, bo dzisiaj takie czasy, to prawda, że są takie czasy niebezpieczne, albo coś złego może się przydarzyć mojej żonie czy mężowi. Ja nieraz podziwiałem moją żonę, kiedy jeszcze dużo jeździłem, czasem jeździłem z gośćmi, czasem nie było mnie tydzień w domu. I wiecie, kiedyś nie było komórek, nie można było się skontaktować z każdego miejsca i no tydzień mnie nie ma. I przyjeżdżam do domu, ona się wcale nie martwiła, co ze mną będzie. Nie myślała o tym, a może mu się coś stało. Bo wiedziała, że ja jestem pod ochroną Bożą. Druga taka myśl, którą szatan atakuje, to nieprzyjemne jakieś wiadomości. Na przykład ktoś ci doniesie, że ten czy ta mówili o tobie coś złego. I wtedy już zaczyna się myśleć. Na podstawie przeważnie niesprawdzonych informacji w twoim umyśle powstaje taki mur obronny i wtedy nawet przyjaciel może stać się wrogiem. A może to wcale nie było prawdą. Ja z tym się spotkałem, doświadczyłem tego, że ktoś, kto był przyjacielem, usłyszał coś, uwierzył w to i wtedy się odwrócił. I wtedy wszystko, co ten ktoś robi, wydaje się złe. A jeżeli to ktoś powiedział o kimś, kto staje tu i głosi Słowo Boże, no to nie słuchasz, bo co on będzie mi mówił? Ja wiem, jaki on jest. Bo szatan zatruł te myśli jadem, który ktoś wsączył. Wiecie, kto najchętniej słucha plotek? Plotkarze. Oni najchętniej słuchają plotek, a my mamy tego unikać. Na przykład możesz myśleć, że ktoś cię nie lubi, bo gdzieś tam jakoś się zachował, a może on cię wcale nie zna. I po co było tak myśleć? No, może gdyby cię znał, to by cię też nie lubił, ale może on cię nie zna. I już myślisz, że nie wiadomo, co on o mnie myśli, albo co on o mnie powiedział. Więc to są myśli, z którymi musimy walczyć, którymi szatan próbuje zatruć nasz organizm. To jest taki jad, który nas zabija. Jeżeli człowiek zatruje się jakimś jadem, słyszałem o jakimś jadzie kiełbasianym, to może zatruć organizm i potem wszystko go boli. Nie ma na nic chęci. I czasem to jest właśnie tak, kiedy pozwolimy, żeby takie myśli zagnieździły się w naszych sercach. Jest taka historia opisana w Starym Testamencie, w Księdze Jozuego, kiedy to część plemion narodu izraelskiego, kiedy szli do ziemi obiecanej, została już po wschodniej stronie Jordanu. To było 2,5 plemienia. Oni już tu otrzymali to swoje dziedzictwo, oni tam pokonali tych nieprzyjaciół, zasiedlili tą ziemię i Jozue im powiedział pod warunkiem, że pójdziecie jeszcze razem z innymi, przekroczycie Jordan i pomożecie im pokonać wszystkich wrogów. I oni się zgodzili, pójdziemy, oczywiście dopiero jak zostaną pokonani, my wrócimy i tu będziemy. I kiedy już tak się stało, kiedy już została ta ziemia kananejska zdobyta, oni wrócili do swojej ziemi, tam po wschodniej stronie Jordanu i zbudowali tam ołtarz. Taki ołtarz, żeby to przypominało to ich przymierze z Bogiem. Ale ci po zachodniej stronie Jordanu dowiedzieli się o tym, że tamci zbudowali ołtarz. Czytamy, że ten ołtarz był okazały. Więc uznali, pomyśleli, że tamci chcą się oddzielić albo w ogóle odstąpić od Boga. Więc wysłali do nich najpierw delegację z każdego plemienia, kogoś ze starszych, żeby ich napomnieć, żeby ich ostrzec i postanowili, że jeżeli tak jest, to będzie wojna domowa. Oni wypowiedzą wojnę tym z tego samego narodu izraelskiego, bo oni odstępują od Boga. Ale kiedy tam przyszli, tam był Eliezer, syn, kapłan najwyższy. Przyszli tam i porozmawiali z nimi. Co wyście to zrobili? A oni mówią, no broń Boże, żebyśmy chcieli odstępować od Boga albo się od was oddzielać. I wytłumaczyli im, na czym to polega, dlaczego oni ten ołtarz zbudowali. I kiedy im to wytłumaczyli, ci uznali, no rzeczywiście, jeżeli taka jest prawda, to nie ma sensu wszczynać wojny domowej. I przez to, że wyjaśnili sobie to, o czym myśleli, że to nie była prawda, uniknęli wojny domowej, uniknęli nieszczęścia. Widzimy, jak ważne jest to, o czym myślimy, żeby nasze myśli nie były niewłaściwe. Następne to szatan atakuje myśli wielu ludzi tą wszędzie dostępną pornografią. Chociaż dzisiaj różnie to nazywają to nieraz jakąś sztuką, jakąś wolnością wyrazu, ale na co patrzymy, to kieruje naszymi myślami. To bombarduje umysły. To powoduje pożądliwości. Dlatego musimy uważać na to, na co patrzymy i o czym myślimy. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli zobaczymy jakieś niewłaściwe zdjęcia, obrazy, to jeszcze nic złego się nie stało. Ale jeżeli potem drugi raz chcemy na to patrzeć, to już o to decydujemy o tym i w tym są nasze myśli. Myśli to jest nasienie, to jest ziarno, które może wydać owoc, jeżeli nad nim nie zapanujemy. Jaki ten owoc? Oczywiście najgorszy owoc to jest grzech, jeżeli znajdzie ta myśl grunt, na którym wykiełkuje. To wchodzi nieraz przez nasze oczy, przez nasze uszy, a nieraz zupełnie bez powodu zaczynamy myśleć o czymś, bo tak zawsze było, bo myśmy się do czegoś przyzwyczaili. Pamiętam, że kiedyś Don Wilkerson, brat Dawida, opowiadał, byłem z nim na takiej konferencji, że kiedy jeszcze był w szkole podstawowej, był taki chłopak, który zawsze go tyranizował, prześladował i on wiedział, że nie ma z nim szans, więc zawsze uciekał albo się gdzieś ukrył. I kiedyś, mówi, siedział przed domem kolegi, był u kolegi i pojawił się ten tyran. Jego pierwsza myśl, gdzie uciec? Ale kolega go zatrzymał, mówi, czekaj, ja się z nim policzę. Złapał go i dał mu taką lekcję, że od tego czasu Don już mógł spokojnie chodzić do szkoły. To jest właśnie przykład tego, jaki jest nasz Pan. Możemy się czasem bać czegoś i o tym również pastor mówił na początku, możemy się bać, co będzie, co by było, gdyby. Ale jeżeli wiemy, kim jest nasz Pan, to nie musimy się bać, nie musimy uciekać, ponieważ On wszystko może. Jest taka historia w drugiej księdze Samuela, 5 rozdział, a wiersze 6 do 10, przeczytam tą historię. Druga księga Samuela, 5 rozdział, 6 do 10. I wyruszył król ze swoimi ludźmi, to jest Dawid, do Jeruzalemu, przeciwko Jebuzejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi, nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą, co miało oznaczyć, nie wejdzie tutaj Dawid. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, jest ona miastem Dawida. W tym dniu Dawid powiedział, kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. I przedarł się jako pierwszy Joab i został wodzem. Dlatego mówi się, ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Zamieszkał wtedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Milo ku środkowi. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. To jest taka historia, kiedy naród izraelski zdobył już wszystko, co miał zdobyć. Może nie wszystko, co miał zdobyć, ale wszystko, co potrafił zdobyć. Czytamy, że w Jerozolimie mieszkali Jebuzejczycy. To było pewne plemię, które tam mieszkało i których Jozue nie wypędził. Oni byli tam aż do czasu Dawida. Przez setki lat mieszkali wśród narodu izraelskiego i czuli się bezkarni. I chociaż Dawid pokonał już wszystkich wrogów, był królem, to małe plemię Jebuzejczyków szydziło z niego. Mówili, takiego Dawida to przepędzą nawet kulawi i ślepi. On nie ma tu szans. To była taka twierdza niezdobyta. Oni byli pewni, że ich nie zdobędzie nikt. I Dawid postanowił wreszcie z tym skończyć. On nie chciał się do tego przyzwyczaić. Czytamy, że on obmyślił genialny plan. Przez te kanały wodne przedarł się tam Joab, pokonał ich. I wtedy Dawid tam założył stolicę, tam kiedyś potem została wybudowana świątynia dla Pana. To miasto zostało zdobyte, dlatego że Dawid postanowił nie przyzwyczajać się do tego, że oni tam są i oni muszą być. I tak jest czasem z naszymi myślami. Nieraz przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, że to już tak musi być, z tym nie damy rady. Ale pamiętamy historię Dawida, kiedy przyszedł na pole bitwy, kiedy Izrael walczył z Filistynami i ojciec wysłał go na to pole walki, żeby zaniósł zaopatrzenie dla swoich braci. I oni wszyscy byli w strachu, ponieważ tam wtedy straszył ich Goliat, pewien olbrzym. I oni byli, już nikt z nich nawet nie myślał o zwycięstwie. Jest taki olbrzym i nikt nie może z nim walczyć. A Dawid przyszedł, zobaczył, co się dzieje i on do tego się nie chciał przyzwyczaić. On zaraz postanowił z tym coś zrobić. Wiemy, że Dawid zwyciężył Goliata, pokonał go w taki niecodzienny sposób, prostym kamieniem z prostej procy. Dlatego, że on nie chciał się do tego przyzwyczaić, nie chciał zaakceptować sytuacji taka, jaka jest. I tu też, kiedy ci Jebuzejczycy straszyli, taki Dawid, co on nam może zrobić? My jesteśmy już tu od tak długo i nikt nie może nas tu stąd ruszyć. Tak jest czasem z naszymi myślami. I tam tak czasem jest z ludźmi, którzy byli w jakimś nałogu, w jakiejś niewoli związani i szatan im podpowiada, z tym nie możesz walczyć. Nie ma sensu, nie ma szans. Tak musi być. Ale jeżeli pozwolimy, żeby ten przysłowiowy Dawid wszedł do tej twierdzy, zdobył ją, to ta twierdza zostanie zdobyta i ci, którzy tam byli, którzy się do tego przyzwyczaili, nie mają żadnych szans. Ci Jebuzejczycy byli w strategicznym miejscu, wysoko obwarowani. I tak jest czasem z ludźmi, którzy są w niewoli, jakichś nałogów, jakichś uzależnień. Wydaje się, że nic tu nie pomoże. Wczoraj słuchałem takiego świadectwa, wywiadu Piotra Stępniaka, który notabene wczoraj był pochowany, zmarł. Słuchałem jego świadectwa, ciekawego, wzruszającego. Bandyty, który był jednym z najgorszych, jeżeli nie najgorszym w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. I ta twierdza jego była taka, że była nie do zdobycia. Próbowali go w różny sposób. Zamykali go w jakiejś izolatce, próbowali go bić, próbowali go odzwyczajać o pewnych rzeczy. Jak tylko wyszedł, był coraz gorszy. Ale właśnie jedno takie zdanie człowieka na spacerniaku, kiedy był, jedno takie zdanie człowieka, który podszedł do niego i mówi: Jezus ciebie kocha. Nie musisz tak żyć. Wiemy, bo Piotr tu kiedyś był u nas, wielu zna jego świadectwo. On mówi, ja go złapałem, ja go tak pobiłem, że go zabrali do szpitala. Mnie wzięli znowu do izolatki. Mówi, ale to słowo szło za mną. Mówi, leżałem w tej izolatce, Jezus ciebie kocha. A więc wszedł ten przysłowiowy Dawid do tej jego twierdzy od środka, i zaczął go zmieniać. I mówi, wreszcie upadł na kolana, oddał swoje życie Bogu. I przez wiele lat, dzięki Bogu, wielu, wielu ludzi mogło usłyszeć Ewangelię i nawrócić się. Bo on mówił o tym, co Bóg uczynił w jego życiu. A więc to jest właśnie to, jeżeli nasze myśli poddamy pod kierownictwo Boże, jeżeli pozwolimy, żeby wszedł tam Duch Święty, to nasze myśli będą inne. Jeżeli człowiek chce, żeby Bóg panował w jego życiu, to szatan stara się straszyć, stara się opanować myśli, żeby człowiek uwierzył w jego kłamstwa, ale możemy, jeżeli poddamy się Chrystusowi, te myśli zwyciężyć i możemy zmienić nasze życie, możemy pomóc również innym, żeby ich życie zostało zmienione. Niektórzy niewłaściwie myślą o sobie. No bo kim ja jestem, albo tak byłem wychowany, albo środowisko, albo moje pochodzenie. Ja się przyznam, że też kiedyś tak myślałem. Byłem wychowany w rodzinie wierzącej, ale kim ja byłem? No, co ja mogę, co ja potrafię? Pamiętam nawet w szkole podstawowej, chociaż mogę powiedzieć, że raczej uczyliśmy się dobrze, ale kiedyś czegoś nie umiałem. I ta pani, która nas uczyła, mówi: ja wiem, że ty potrafisz się tego nauczyć. Na razie ci nie postawię takiego złego stopnia, ale ja wiem, że ty się potrafisz nauczyć. Ja sobie pomyślałem, no nie może tak być. Dotychczas miałem taką opinię. Nauczyłem się tego, to było z historii, wykułem na pamięć. I ona mówi, wiedziałam. Wierzyłam, że potrafisz to zrobić. Po prostu zacząłem inaczej myśleć. Przecież mogę, bo ktoś mi powiedział, że mogę, więc mogę to zrobić. Jest jeszcze jedno miejsce, które chciałbym, abyśmy przeczytali. To jest to, co już czytaliśmy z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. A więc nasz umysł, jeżeli poddamy się Bogu, może być przemieniony i wtedy inaczej myślimy. A więc nie karmmy umysłu tym, co powoduje grzech. Przypomniała mi się ta historia teraz, historia Józefa, który był w Egipcie jako niewolnik, ale wtedy, kiedy już był na dworze tego Potyfara, dworzanina Faraona, i kiedy jego żona postanowiła go uwieść. Znamy tą historię. Józef, żeby nie ulec pokusie, on nie dyskutował z nią. On uciekł. I to jest czasem wyjście. Jeżeli przyjdzie nam myśl, jeżeli szatan do czegoś kusi, czasem trzeba uciec. Odczepić się, czasem trzeba uciec od pewnych ludzi, którzy nas do czegoś namawiają. Czasem trzeba uciec od pewnych rozmów, które są niewłaściwe. Józef prawdopodobnie wiedział, że gdyby nie uciekł, mogłoby z nim być różnie. Dlatego wolał uciec. Wolał, żeby powiedzieli o nim, wyśmiewali się z niego, albo nawet, żeby poniósł karę niezasłużoną, bo go wtrącili do więzienia. Uciekał przed tym, co mogło go doprowadzić do grzechu. Jednym ze sposobów zwyciężania pokus, zwyciężania złych myśli jest również post, jeżeli umartwiamy nasze ciało. Myślimy o tym, dlaczego pościmy, dlaczego mi się chce jeść, bo mam się modlić. Dlaczego mi się chce jeść, bo walczę z tym i z tym, bo chcę inaczej myśleć. I to pomaga. Jeżeli poddamy się Bogu, to jest tak, jakbyśmy otrzymali taki zastrzyk antybiotyku w chorobie, i ten antybiotyk zwalcza intruzów, zwalcza zarazki, zwalcza zatrucia. I przeczytajmy jeszcze to jedno miejsce z listu do Kolosan. Trzeci rozdział, wiersze pierwszy do siódmego. To jest rada, co zrobić właśnie z tym, kiedy przychodzą złe myśli. Kolosan, trzeci rozdział, pierwszy do siódmego wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Potem mówi teraz, odrzućcie to wszystko i tak dalej. I to jest taka rada na koniec. O tym, co w górze myślcie. To jest jeden ze sposobów, żeby szatan nie rządził naszymi myślami. To jest taka praktyczna rada. Jeżeli przyjdzie zła myśl, pomyśl o tym, co w górze. Pomyśl o tym, jak wielki jest mój Pan, jak wielki jest mój Ojciec, jak On wszystko może. Kiedy przyjdzie szatan z myślą przeciwko komuś, pomyśl o tym, co w górze. Tam nie będzie żadnych złych rzeczy, nie będzie złych myśli, nie będzie żadnych złych ludzi. A więc jeżeli pomyślimy o tym, co w górze, wtedy nie mamy czasu, nie mamy miejsca na myśli złe, które są szkodliwe, które czasem mogą decydować o naszym życiu. I wtedy ta woda Ducha Świętego nas poniesie, przeniesie przez nasze problemy. Czujemy się bezpieczni. Bo jeżeli będziemy szukać Boga w komorze, zamiast myśleć o tym, co świat myśli, to zniknie większość naszych problemów. A więc warto. Warto poddać nasze myśli Bogu. A jeżeli nie potrafisz, bo to nie jest zawsze łatwe, jeżeli nawet nie pomoże to, że zaczniesz myśleć o tym, co w górze, co Słowo Boże mówi, to w chwili, kiedy przyjdzie taka niewłaściwa myśl, zawołaj do Boga, tak jak ci uczniowie na tej łodzi na wzburzonym morzu. Panie, ratuj. Nie dam rady. Nie chcę tak myśleć. Nie chcę temu się poddać. A On przyjdzie z ratunkiem. Tak jak wtedy, kiedy uspokoiło się to wzburzone jezioro, oni się zadziwili, kim On jest. Kim On jest. On potrafi wyratować każdej sytuacji. I to jest taka praktyczna rada. Jeżeli przychodzi myśl, zła myśl, niewłaściwa myśl, strach przed czymś, co może być, jeżeli przychodzi myśl przeciwko komuś, pomyśl o tym, co w górze. Albo zawołaj do Pana, a On przyjdzie z pomocą. On jest tym, który wszystko może. Ja kiedy czytałem ostatnio też tą właśnie historię o tych uczniach na morzu, tak sobie pomyślałem, oni byli z Nim, uczniowie byli z Nim. Znali Go, ale z tej strony jeszcze nie. Zaczęli się zastanawiać, kim On jest. On uzdrawia, to wiemy. On karmi głodnych. Ale żeby morze było mu posłuszne, a więc jeżeli te siły natury, te żywioły, które są czasem nie do opanowania, na jedno Jego słowo muszą ustąpić, muszą się uciszyć, o ile bardziej On da nam zwycięstwo, jeżeli chcemy i zawołamy, Panie pomóż, Panie ratuj. Chciałbym, abyśmy dzisiaj coś postanowili przed Bogiem, abyśmy powiedzieli Panu, Panie, od dzisiaj, kiedy przychodzi zła myśl, powiedz mi o tym, że to jest zła myśl i daj mi siły, abym szukał ratunku. Może powstańmy i zakończmy to przynajmniej tą część modlitwą. Panie Boże, Ty wiesz, że jesteśmy ludźmi i że szatan nas podchodzi z różnych stron, różnymi sposobami, abyśmy myśleli tak jak świat, abyśmy myśleli czasem o tym, co zrujnuje nasze życie, ale my nie chcemy tak robić. Panie, proszę Ciebie, abyś dał nam siły i abyś nam pozwolił dzisiaj postanowić, że kiedy przyjdzie taka myśl, nie będziemy jej pielęgnować, ale odrzucimy i będziemy myśleć o tym, co w górze. Panie, będziemy przychodzić do Ciebie, bo wiemy, kim Ty jesteś, bo wiemy, że Ty możesz pomóc i wiemy, że Ty nigdy się nie spóźnisz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzisiaj Ty nam o tym przypominasz, ale pomóż nam pamiętać o tym w każdej chwili, w naszym życiu, w codziennym życiu, kiedy być może usłyszymy coś niewłaściwego o sobie. Pomóż nam przyjść do Ciebie i z Tobą o tym porozmawiać. Panie, pomóż nam każdego dnia być tak blisko Ciebie, aby Twoje myśli były naszymi myślami i aby te myśli nas prowadziły coraz bliżej Ciebie. Pomóż nam, Panie, tak żyć, aby nasze myśli podobały się Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie, że to jest możliwe. Chociaż po ludzku tego nie możemy, ale Ty możesz. I Ciebie o to prosimy. Pomóż nam w tym i kieruj naszym życiem każdego dnia. Amen.